Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, tudzież dzień dobry, zależnie od tego, kiedy Państwo słuchacie. Bardzo mi miło się spotkać w tej formule. Bardzo się cieszę. Tym z Państwa, którzy słuchają, a nie znają mnie, to przypomnę, nazywam się Piotr Stankiewicz, jestem filozofem, pisarzem i filozofem. Zajmuję się stoicyzmem współczesnym, szczególnie któremu będzie poświęcony dzisiejszy wykład. I tak jak powiedziałem, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza moja opowieść będzie dotyczyła właśnie filozofii stoickiej w jej uwspółcześnionym, dzisiejszym, czy jak ja to lubię mówić, reformowanym wydaniu. Kilka uwag od strony takiej organizacyjno-technicznej. Zapraszam do zadawania pytań wszelkiej możliwej treści. Będziemy tutaj je na bieżąco śledzić i postaram się na nie odpowiadać, o ile będę umiał. I dzisiejsze spotkanie, co do zasady, jest poświęcone opowieści o filozofii stoickiej, no jak to się ładnie mówi, od zera. I w zasadzie to jest tak, że stoicyzm w ogóle jest filozofią, z którą można się mierzyć od zera, dlatego że właśnie w odróżnieniu od innych różnych nurtów, które są bardzo hermetyczne, bardzo trudne w obsłudze i bardzo oferują wysoki próg wejścia, no stoicyzm od początku, od zawsze się chlubił i chełpił tym, że każdy mógł być stoikiem, każdy mógł tą przygodę rozpocząć i każdy mógł swoje życie poprawić według stoickich zasad. Więc będzie to taka opowieść o stoicyzmie trochę od zera, ale oczywiście, jak to u mnie, no zawsze to jest trochę inaczej, zawsze to ujęcie jest jakieś takie szczególne. No a w szczególności no, kontekst wojny, która się dzieje teraz ostatnio, w ostatnich 2 tygodniach, no tutaj też podsuwa kontekst, tak? Też jest czymś, na co trzeba po stoicku patrzeć i to się oczywiście też będzie pewnie w ten czy inny sposób pojawiało. Ale jako się rzekło, stoicyzm opowiedziany od zera, ta opowieść by się zaczęła mniej więcej w ten sposób, że około roku 300 przed naszą erą, czyli no 300 plus tam 310, 320 przed naszą erą, czyli w zasadzie można powiedzieć, że to już minęło 2350 lat. Stoicyzm się zaczął w starożytnej Grecji i konkretnie w Atenach, w mieście, które było wtedy takim centrum kulturalno-intelektualnym ludzkości, przynajmniej w basenie śródziemnomorskim. Założycielem stoicyzmu, to znaczy takim pierwszym człowiekiem, który o tym stoicyzmie zaczął mówić i który ten stoicyzm stworzył, był taki filozof, który się nazywał Zenon Skition. Jak Państwo pewnie wiecie, ci starożytni filozofowie no, nie mieli nazwisk w naszym dzisiejszym znaczeniu, tak? Oni pamiętamy ich z imion i z tych do określeń, skąd byli, więc Zenon Skition właśnie on był Fenicjaninem z pochodzenia, nie był rodowitym Ateńczykiem. To są oczywiście przekazy z dawna, ale wiadomo, jest taki przekaz, że on nawet po grecku nigdy nie do końca płynnie się nauczył mówić. W związku z czym, mówiąc dzisiejszym językiem, był uchodźcą, który się w tych Atenach znalazł i osiadł, i właśnie ten stoicyzm tam założył. Sam Zenon się nie nazywał stoikiem, tak? Ale nazwa się wzięła później, a wzięła się od stoi poikile, to jest czyli portyku malowanego. Portyk, czyli jakby stoa po grecku, to jest taki typ architektury, który polega na tym, że jest to takie okolumnowane zadaszenie, tak? Jak na przykład w rogu placu targowego czy wzdłuż ulicy, takie coś, gdzie mamy schronienie przed słońcem, bo Grecy z uwagi na klimat w swojej architekturze raczej szukali cienia, a nie słońca. I jakby stoe były elementem greckiej architektury. Jedna z nich, właśnie pomalowana od wewnątrz, stąd poikile, stoa malowana, z malowidłami na sklepieniu, była zwyczajowym miejscem, gdzie się zbierali filozofowie stoicy, to znaczy gdzie nauczał Zenon, i stąd się później wzięła nazwa właśnie stoicy, czyli ci filozofowie ze ze stoi. I szkoła stoicka, ja nie chcę też za dużo wchodzić w jakieś takie szczegóły historyczne stricte, natomiast no parę rzeczy oczywiście warto powiedzieć. Szkoła stoicka miała to do siebie, że ona no była niebywałym, no mówiąc tak kolokwialnie, sukcesem w tym starożytnym świecie. To znaczy, szkoła stoicka była w zasadzie przez, no można powiedzieć śmiało, przez jakieś 600 lat, przez cały swój okres istnienia w starożytności, no była niezwykle wpływową i oddziałującą szkołą filozoficzną, tak? To był jeden z takich najpotężniejszych, najbardziej wpływowych nurtów filozoficznych, który w zasadzie określał to taką mapę intelektualną w znacznej mierze starożytnego świata, no do tego stopnia, że jak chrześcijaństwo, które później w naszym kręgu kulturowym przejęło tą pałeczkę i stało się dominującą w okresie później starożytności, wczesnego średniowiecza, stało się dominującą filozofią, no to właśnie ufilozoficznienie chrześcijaństwa, czy opowiedzenie religijnego przesłania chrześcijaństwa językiem filozoficznym w znacznej mierze korzystało ze stoickiego języka, bo ten stoicki język był właśnie tym najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej wpływowym. Dość powiedzieć, że no, najpotężniejsi ludzie tamtej epoki, czyli cesarz Marek Aureliusz, Seneka, czyli jakbyśmy dzisiaj brzydko powiedzieli oligarcha, taki bardzo wpływowy człowiek na dworze Nerona, no to byli ludzie, którzy byli filozofami stoickimi, czyli no, na absolutnych szczytach władzy ten stoicyzm obowiązywał i był właśnie taką podstawą w zasadzie wykształcenia, ale nie tylko na szczytach władzy, bo taka trójka najbardziej chyba znanych filozofów później starożytnej, później stoi, czyli w okolicy pierwszy wiek przed naszą erą, pierwszy wiek naszej ery i drugi wiek naszej ery, to są Marek Aureliusz, Seneka i Epiktet. I to jest ciekawe, że oni, a w mojej książce Sztuka życia według stoików, ja ich bardzo obficie cytuję, właśnie tą trójkę, również dlatego, że to z ich dzieł się zachowały, że ich dzieła się zachowały w największym stopniu, najbardziej kompletnie. I to jest ciekawe, że oni zajmowali trzy zupełnie różne pozycje w tym świecie starożytnym, tak, to prawda. Marek Aureliusz był cesarzem, tak jak wspomniałem. Seneka był, no on sprawował w pewnym momencie taką quasi-cesarską władzę, był, no tak jak powiedziałem, oligarchą na dworze Nerona, więc też był bardzo wysoko postawiony, był też bardzo bogaty, tak, dlatego mówię, że był oligarchą, że to oczywiście trudno jest przeliczać te sestercje i inne różne waluty na dzisiejsze pieniądze, ale Seneka był człowiekiem bardzo, bardzo bogatym, co też oczywiście nie jest oczywiste dla filozofa stoickiego. Natomiast Epiktet pochodził czyli najwcześniejszy z tej trójki. Epiktet pochodził z absolutnych nizin społecznych, tak? To znaczy on się urodził jako niewolnik, został później dopiero status wolnego człowieka został mu nadany, został wyzwolony, więc był wyzwoleńcem, tak? No, ale czyli był nisko, tak, pochodził z warstwy niewolniczej. I to też nie jest przypadek, bo filozofia stoicka właśnie ma to do siebie, że jest dostępna dla każdego, tak? W nurcie w ogóle starożytnej filozofii, w ogóle nie tylko starożytnej, w ogóle w europejskiej filozofii, w zachodniej historii idei, to stoicyzm jest tak naprawdę tą pierwszą szkołą, czy pierwszą doktryną, która rzuciła te takie szalone idee, że na przykład właśnie wszyscy ludzie są potencjalnie równi, bo każdy ma dostęp do tej filozofii, tak? Że na przykład kobieta też może być filozofem, bo jest tak samo człowiekiem jak mężczyzna. Że barbarzyńca, tak? Czyli człowiek spoza greckiego świata, też co do zasady ma w sobie tę boską iskrę logosu, więc też może być tym filozofem. Że właśnie niewolnik, tak? Czyli nie tylko wolny mężczyzna, Ateńczyk, ale też właśnie ktoś z nizin społecznych pochodzący też jest człowiekiem w tym znaczeniu, że partycypuje w ogólnoświatowej zasadzie logosu, tak? I to jest wymysł, czy twór, czy właśnie inspiracja stoicka jak najbardziej. No a konsekwencje no, są oczywiście nader istotne i dzisiaj bardzo ważne. Więc jakby filozofowie stoicy byli pierwsi, którzy to powiedzieli. I to też jakby właśnie widać fajnie w tym, że jest ten przekrój społeczny wśród tej trójki starożytnych filozofów. I teraz, tak jak powiedziałem, ja nie chciałbym wchodzić w jakieś takie super dokładne analizy właśnie od strony historycznej, więc tak streszczając trochę, można powiedzieć coś takiego, że stoicyzm, tak jak wspomniałem, był bardzo oddziałującą i bardzo silną filozofią w świecie starożytnym, i razem z zakończeniem czy zejściem ze sceny tego starożytnego świata, zszedł też z tej sceny stoicyzm. Tak? Wtedy, kiedy przeszliśmy ze starożytności do Europy średniowiecznej, Europy ukształtowanej już przez chrześcijaństwo, wtedy stoicyzm trochę zszedł do drugiej linii, tylko znów nie został zapomniany w takim znaczeniu, że jakby nie został całkowicie wymazany, można powiedzieć, że gdzieś tam się ciągle tlił w katakumbach, gdzieś był w drugiej linii obecny. I tak jak powiedziałem, właśnie filozoficzny język chrześcijaństwa, zwłaszcza tego wczesnego, był mocno zasilany przez właśnie myśl stoicką. I teraz mówię o tym dlatego, że bardzo istotne dla zrozumienia tego, czym stoicyzm jest dzisiaj, jest to, żeby sobie uświadomić, że razem tak jak nas uczą w szkole, nowożytność, renesans był okresem pewnego ponownego odkrycia myśli starożytnej, w ogóle starożytnego świata, i tutaj jest bardzo podobnie, tak? Właśnie zaczęto wtedy też odkrywać już w epoce nowożytnej ten stoicyzm na nowo, przywracano go do łask, i to się nazywał, ten nurt się nazywał neostoicyzmem. Bardzo sławnym takim stoikiem tej epoki renesansowej był Justus Lipsius. To był człowiek, który, ja nie podam liczb z pamięci, ale jego dzieła się drukowały w jakichś absolutnie szalonych nakładach, miały ileś wydań, był po prostu ogromnie, ogromnie popularny. I on pokazywał właśnie, że stoicyzm może być filozofią, która może być też filozofią chrześcijańską, tak? W tym znaczeniu, że mogę być chrześcijaninem oraz stoikiem, ale z naszego punktu widzenia jeszcze bardziej istotny jest ten właśnie motyw powrotu, tak? Że w pewnym momencie ludzie w zachodnim kręgu kulturowym zdali sobie sprawę, że jest pewien właśnie taki skarb ukryty w tej filozofii starożytnej. Tym skarbem jest filozofia stoicka, i można ją właśnie traktować nie jako obiekt tylko badań historycznych, nie jako obiekt tylko zainteresowania uczonych, którzy tam dociekają i rozkminiają znaczenie jakichś enigmatycznych słówek i sformułowań, ale może to być filozofia, która jest autentyczna, żywa i wedle zasad, której można żyć również w naszych czasach. Znaczy w XVI wieku to wymyślono, ale właśnie ten paradygmat właśnie wbrania stoicyzmu jako czegoś, co może być nowe, świeże, jakby świeże i aktualne, właśnie obowiązuje do dzisiaj, bo te ostatnie kilkaset lat jest takim właśnie ruchem, właśnie takim czasem wracania do stoicyzmu i odkrywania jego znaczenia na nowo, właśnie z taką dynamiką, że wow, ten Marek Aureliusz czy Seneka, no to nie są tylko jacyś tam filozofowie ze starożytności, co to coś tam napisali, ale to może być jak najbardziej prąd myślowy według zasad, którego możemy żyć dzisiaj. I w takim wielkim skrócie można powiedzieć, że to jest tak, że ten proces właśnie odkrywania czy wracania do stoicyzmu, on tylko przybierał na sile w XX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, i później na przełomie wieku XX i XXI, i później już w wieku XXI. Myślę, że można bez większej przesady powiedzieć, że obserwujemy w ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 25 latach przynajmniej. Książka Beckera, A New Stoicism, wyszła w 98, czyli to jest ćwierć wieku dokładnie. No taki boom stoicki, tak? Czyli taki bardzo szeroki nawrót zainteresowania stoicyzmem, właśnie w tym duchu, o którym powiedziałem, tak? Jako żywej, aktualnej filozofii, która może nam coś pomóc w naszym aktualnym i bieżącym życiu. I też bardzo charakterystyczne jest to, że ten boom stoicki, czy ta moda na stoicyzm, ona nie dotyczy tylko branży filozoficznej, że tak powiem, czy branży akademickiej. To właśnie jest charakterystyczne dla stoicyzmu, że on się rozlewa, tak? Że książki o stoicyzmie są bardzo popularne intersekcyjnie, tak? Że nie tylko filozofowie zawodowi, nie tylko filozofowie nie tylko historycy filozofii, ale bardzo różni ludzie, tak? Stoicyzm, są blogi o stoicyzmie. Ja się tym stoicyzmem oczywiście zajmuję. Książki są o stoicyzmie, które są adresowane do bardzo różnych ludzi. Jest mowa o wykorzystywaniu stoicyzmu w biznesie, o wykorzystywaniu stoicyzmu w militariach, na polu walki. Bardzo różnie, w bardzo różnych kontekstach ten stoicyzm figuruje. I są artykuły, na przykład, dlaczego CEO wielkich korporacji zajmują się, czytają stoików, tak? Jakby to jest charakterystyczne, że to idzie bardzo szeroko, w czym to jest, jakby no Seneka i Marek Aureliusz by się ucieszyli, tak? Bo od początku idea była taka, że to ma być coś dla zwykłych ludzi i dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wybranych, tylko możliwie szeroko. I to jest, tutaj mamy poprawki w kadrze, i to jest właśnie bardzo charakterystyczne, tak? Że ten stoicyzm jest filozofią, która jest na tyle popularna, na ile filozofia może być popularna, bo tak jak powiedziałem na początku, ona nie wymaga żadnego specjalistycznego wykształcenia. I to w ogóle jest tak, że można nawet powiedzieć, że to w pewnym sensie widać w języku, tak? To znaczy stoicyzm, patrząc z takiego historyczno-filozoficznego punktu widzenia, no stoicyzm jest jedną z niewielu filozofii, którym się udało wejść do takiego popularnego języka, tak? Chodzi mi o to, że Państwo pewnie wiedzą, o co chodzi, że no mamy na przykład tą frazę stoicki spokój, i wszyscy jakoś tak intuicyjnie, pewnie wszyscy wykształceni ludzie, no jakoś tam mają intuicyjne skojarzenie, co to właściwie znaczy, tak? Oczywiście ja na przykład uważam, że to nie jest do końca, ten stoicki spokój jest taki dosyć przereklamowany i to nie jest tak naprawdę to, o co w stoicyzmie chodzi. I to nie jest najlepsza kategoria, żeby ten stoicyzm rozumieć. No ale to skojarzenie jest, tak, żeby podejść do sprawy po stoicku, tak? Po angielsku się nie ma tej frazy stoicki spokój, ale się jest przymiotnik stoically, tak? Czyli ogarnąć, podejść do sprawy po stoicku, czy stoicko coś zaakceptować. I jakby tak się mówi, tak jest język. Natomiast to jest charakterystyczne, że stoicyzm jest bardzo jedną z niewielu filozofii, którym się coś takiego udało. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie mówi, przynajmniej nikt przy zdrowych zmysłach i nikt, jakby żaden normalny człowiek, nie mówi o sobie, że jest, nie wiem, wittgensteinistą, czy nie wiem, platonistą, czy arystotelikiem. Tak? Jeżeli ktoś coś takiego powie, no to znaczy, że jest badaczem tej filozofii, zawodowym filozofem, wykładowcą, nie wiem, znawcą Platona i tak dalej, ale to nie ma tego, nie znaczy tej postawy. Tak? No nikt o sobie nigdy nie mówi, że jest, nie wiem, wyznawcą filozofii Kanta. To jakby nie funkcjonuje w ten sposób w języku, a stoikom to się jak najbardziej udało. Nie? Można, żeby epikurejczycy mają trochę to skojarzenie trochę jest, jakby powiedzieć, że epikurejsko, czyli tak przyjemności i tak dalej, jest takie skojarzenie. No jest jeszcze ta fraza miłość platoniczna, która od Platona też zniekształcona, więc to jakoś tam się czasami może udać. Natomiast ewidentnie jest tak, że stoikom właśnie się udało wejść w jakimś sensie do takiego szerszego obiegu i że jak mówimy, można nawet więcej powiedzieć, że jak się mówi o tym, że się ma filozoficzną postawę wobec czegoś, no to co to właściwie znaczy? Bez żadnego dookreślenia, tak? No filozoficzna postawa wobec czegoś, to znaczy właśnie postawa pewnego zrównoważenia, pewnej wytrwałości, namysłu, refleksji, czy coś takiego, pewien spokój, pewna jakby taka solidność, tak? Znaczy tak się składa, że to jest dokładnie to, co zalecali filozofowie stoicy. To nie jest tak, że tym defaultowym filozofem niejako stała się filozofia stoików. No, więc taka jest sytuacja, tak by wyglądała ta część właśnie opowieść historyczna, skąd to się wszystko wzięło. Taka jest sytuacja, że tak powiem, na wejściu. Ten stoicyzm jest czymś, co jakby ludzie kojarzą i jest jakieś takie wyobrażenie na temat tego, że jest coś takiego jak stoicyzm i coś można z tym zrobić. Natomiast oczywiście pytanie, jak to wygląda w szczegółach. I to, co ja robię jako właśnie filozof, jako autor książek o stoicyzmie, to jest w pewnym sensie no, próba pokazania ludziom, że jakby przypomnienia, że stoicyzm faktycznie jest żywy, istnieje i tak dalej, ale też pokazania, że to może być coś, czego wszyscy potrzebujemy, tak? To znaczy, Jak lubię mówić, stoicyzm jest najlepszą odpowiedzią na dzisiejsze czasy, na przykład w kontekście tego, co się dzieje ostatnio, bo stoicyzm jest w ogóle najlepszą odpowiedzią na każde czasy, tak? I ta trwająca 2300 lat historia stoików, no właśnie tego dowodzi i to pokazuje. Więc jakby staram się o tym przypominać i staram się też opowiadać o tym stoicyzmie właśnie w taki sposób, no, skonkretyzowany, a zarazem zniuansowany, tak? To znaczy staram się pokazywać, o co w tym stoicyzmie chodzi, no właśnie tak z głębszego punktu widzenia, niż tylko jakieś takie wyobrażenia czy stereotypy o stoickim spokoju, czy o jakiejś takiej postawie stoickiej, no bo tak to jest ze stereotypami, że coś tam mówią, ale generalnie bardzo dużo zniekształcają. I przechodząc teraz powoli do tej już części, w której opowiem, na czym stoicyzm polega, to powiem tak, że stoicyzm jest taką filozofią, w której nie ma dekalogu i to nie ma dekalogu w bardzo wielu sensach, tak? Znaczy bardzo wielu, przynajmniej w dwóch sensach tego słowa. Po pierwsze, w tym sensie, że stoicyzm jest filozofią, która raczej powie jak, to znaczy stoicyzm powie nam, w jaki sposób zbudować jaką postawę wobec rzeczywistości, wobec świata i wobec siebie samego zbudować, żeby dobrze w tej rzeczywistości funkcjonować, natomiast nie da nam konkretnych wytycznych. Tak? Tym się różni na przykład właśnie od takiego dogmatycznego chrześcijaństwa, że stoicyzm jest dużo bardziej kontekstowy. Chodzi o jakby ideał stoicki polega na. Ideał stoicki to nie jest żaden ideał jakiegoś tam spokoju i obojętności, to nie jest żaden ideał podążania za jakimiś tam przykazaniami, to jest ideał zbudowania w sobie pewnej konkretnej i w miarę spójnej, przemyślanej postawy i później aplikowania tej postawy do konkretnych okoliczności, jakie się wydarzają. I w tym sensie mówię, że stoicyzm jest najlepszą filozofią na dzisiejsze czasy i na wojnę w Ukrainie i tak dalej, no bo stoicyzm jest najlepszą filozofią na każde czasy, tak? Bo chodzi o właśnie wykształcenie pewnej postawy i później aplikowanie jej do różnych okoliczności. I to jest tak, że jakby stoicyzm nie oferuje zbawienia w takim znaczeniu jak chrześcijaństwo, choćby wspomniane już, bo stoicyzm w ogóle nie mówi nic o żadnej rzeczywistości pozagrobowej czy transcendentnej. Filozofia stoicka jest filozofią materialistyczną, nie w żadnym wulgarnym sensie, tylko w takim sensie, że jest filozofią tego świata, życia w tym świecie, którym nas otacza i życia tym życiem, którym tutaj żyjemy. Nie jest to filozofia ucieczki. To nie chodzi, w stoicyzmie nie chodzi o ucieczkę ze światy, ani myślą, ani dosłownie. Nie chodzi o ucieczkę od okoliczności, w których jesteśmy. Nie chodzi o ucieczkę, tylko o odnalezienie się w tych okolicznościach w możliwie dobry sposób. Co to znaczy dobry? No, dobry to znaczy zgodny z naszymi wartościami i celami, tak? I w stoicyzmie nie chodzi też o. Już powiedziałem, że nie chodzi o ucieczkę, to jeszcze dokończę. To nie chodzi też o ucieczkę w znaczeniu ucieczki od ludzi. Stoicyzm to nie jest filozofia Robinsona Crusoe, znaczy w sensie Robinson nie uciekł z własnej woli. Stoicyzm nie jest filozofią, stoik to nie jest mnich, tak? Nie jest jakiś pustelnik, znaczy nie jest mnich w tym sensie, że stoik nie musi się wyrzekać dóbr świata i powinien z nich korzystać, natomiast nie jest to też pustelnik, tak? Ideał stoicki nie polega na tym, że się ucieka od społeczeństwa gdzieś na jakąś pustynię, czy winne odosobnienie, chociaż to jest oczywiście kuszące czasami. Natomiast stoik właśnie żyje wśród ludzi, z ludźmi i przede wszystkim dla ludzi w tym społeczeństwie takim, jakie ono jest. Więc parę rzeczy już od razu udało mi się powiedzieć. Natomiast wracając do tego, co było wcześniej. Stoicyzm nie jest filozofią dekalogu w takim znaczeniu, że nie daje sztywnych zasad postępowania, nie wskazuje palcem, że rób to, to, to i to. Natomiast nie jest też filozofią, nie ma dekalogu też w tym znaczeniu, że do stoicyzmu można podchodzić na różne sposoby, tak? To znaczy, jeżeli mamy 10 przykazań w chrześcijaństwie, skoro już ten przykład jest, no to jakby każdy może sobie otworzyć na Wikipedii, zgooglować, no i no są, jest napisane, to jest te 10 przykazań, okej. Okay. Natomiast ze stoicyzmem nie jest tak, bo do stoicyzmu można wchodzić na bardzo różne sposoby i z tego się bierze trochę taka, jakby stoicyzm jest też filozofią pluralną, tak? To znaczy, że są różne nurty, i różne ujęcia wewnątrz samego stoicyzmu. Teraz jest dużo osób, które się tym stoicyzmem zajmują. Dobra, w Polsce może nie jest tak dużo, ale patrząc globalnie, trochę tych osób jest. Ja działam w takim zespole, który się nazywa Modern Stoicism. To jest taka sieć różnych ludzi, akademików, terapeutów, pisarzy, bardzo różnych osób, które się tym stoicyzmem zajmują. Ja jestem jednym z nich i tam są oczywiście bardzo różne podejścia. I te bardzo różne podejścia wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z tego, że stoicyzm inaczej niż na przykład epikureizm, który jest związany z nazwiskiem swojego założyciela, a jak Państwo wiedzą, jak coś jest nazwane nazwiskiem założyciela, no to jest już takie dosyć zamknięte, tak? Dużo trudniej się z tego wyłamać. Natomiast i faktycznie epikureizmie, przepraszam, bo z angielskiego powiedziałem, no jest tak, że w zasadzie filozof epikurejski był jeden główny i był to Epikur, i on ustalił, na czym epikureizm polega, i tam niewiele do tego można dodać. Stoicyzm to jest dokładna odwrotność. W stoicyzmie od samego początku były różne nurty, często dosyć sprzeczne ze sobą, i te nurty się przenikały, między nimi były i są dyskusje, i jak najbardziej, i jakby w taki bardziej dialogowy sposób to się działo. W związku z tym to jest naturalne dla stoicyzmu, że są różne ujęcia różnych rzeczy. Natomiast jest też jeszcze jeden element, mianowicie taki, że często jest tak, że różni filozofowie stoicy jakby dążą nawet do dość podobnych rzeczy, czy dość mają, nawet jeżeli mają podobne ujęcia, to po prostu zaczynają wchodzić, jakby wykładać ten stoicyzm z różnych stron, i stąd się bierze też takie wrażenie jeszcze większej różnorodności. Bardzo często jest tak, że to jest też takie coś, z czym się spotykam, że od różnych stron można ten stoicyzm atakować, tak? Od różnych stron można do niego wchodzić. I to jakby podejście, które ja zaproponowałem w swojej książce Sztuka życia według stoików, którego się w miarę ciągle trzymam, to jest podejście, w którym zaczynamy od takich dwóch podstawowych doktryn, dwóch zasad, mianowicie od rzeczy zależnych i niezależnych od nas oraz od kwestii rzeczy i wyobrażeń. I teraz rozwinę oba te wątki, bo to są takie dwie absolutnie podstawowe sprawy w stoicyzmie. Rzeczy zależne i niezależne to jest taka idea, która tak naprawdę składa się z dwóch punktów, tak? To znaczy, żeby było jasne, o czym mówimy, to brzmi mniej więcej tak, że podziel rzeczy na to, co od ciebie zależy i to, co od ciebie nie zależy, i skoncentruj się na tych pierwszych, tak? W takim największym skrócie. Natomiast to wymaga oczywiście wyjaśnienia, bo o tym, żeby się skoncentrować na rzeczach, żeby skupić się na tym, co od nas zależy, no to każdy powie, tak? Znaczy nikt chyba rozsądny, nie wiem, może Państwo znają jakieś przykłady, ale co do zasady, to chyba żaden rozsądny człowiek no nie powie, że trzeba się skoncentrować na tym, co od nas nie zależy, no bo to jest absurdalne. Więc to, żeby się skupić na rzeczach, które od nas zależą, no to powie bardzo wielu ludzi, i w bardzo wielu nurtach znajdziemy taką zasadę. Więc tutaj jest pytanie, na czym właściwie polega specyfika stoicka ujęcia tego i jakby na co konkretnie stoicy rozumieli przez to. I to postaram się za chwilę i to postaram się wyjaśnić, bo ta zasada rzeczy zależnych i niezależnych no jest no bardzo ważna, tak? Jakby mnie osobiście, jak te już 16 lat temu się zaczynałem tym stoicyzmem zajmować, to ona mnie w zasadzie najbardziej tak przymagnesowała, przyciągnęła do tego stoicyzmu, tak? I ona jest czymś takim, co, jak to sobie lubię myśleć, no, w świecie ludzkim nie ma nic stałego. Zmieniają się okoliczności historyczne, intelektualne, polityczne, technologiczne i wszystkie. No, ostatnie 2 tygodnie bardzo zmieniły rzeczywistość, w której żyjemy. No i w związku z tym powstaje pytanie, czy jest w ogóle coś takiego, co się nie zmienia, tak? Oczywiście właśnie w wymiarze technicznym, w wymiarze społecznym, no to wszystko ulega erozji i przemianie. Natomiast czy w wymiarze takim intelektualnym, czy są idee, które się nie zmieniają? Ja tutaj bardzo podkreślam, że dlatego ten stoicyzm, który ja robię i którym się zajmuję, nazywam stoicyzmem reformowanym, że nie należy, czy w ogóle nie ma sensu robić tak, że bierzemy tego, tak jak niektórym się zdarza, że bierzemy tego Marka Aureliusza, czy Senekę, czy kogoś tam, i czytamy go jakby kropka w kropkę na zasadzie sola scriptura i po prostu wiernego trzymania się tekstu, i staramy się na żywca i jakby stuprocentowo dokładnie to, co oni napisali, jakoś wdrażać w dzisiejsze życie, bo to uważam, że jest postawa, która jest niemożliwa, która jest w ogóle nie ma sensu, dlatego że zbyt wiele się przez te 2000 lat zmieniło. Tak jak wspomniałem, realia społeczne, polityczne, technologiczne, no wszystko się zmieniło. Więc jakby takim moim założeniem jest to, żeby te idee stoickie tłumaczyć na współczesny język, tak? Że nie na tym polega stoicyzm, że przeczytamy te rozmyślania Marka Aureliusza i się jakoś tak, nie wiem, zainspirujemy, uduchowimy i po prostu będziemy chodzić z głową w chmurach i mówić, no, Marek Aureliusz. To moim zdaniem zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby podjąć wysiłek i umieć to opowiedzieć, jakby przetłumaczyć, opowiedzieć własnymi słowami, przetłumaczyć na dzisiejszy język według dzisiejszej wrażliwości, dzisiejszego języka i dzisiejszych pojęć. To jest bardzo ważne, bo zdecydowana większość idei i wszystkiego w ogóle, które napisano czy wymyślono 2000 lat temu, jakby znaczy już dzisiaj co innego, tak? Jakby nie można sobie tak po prostu wyjmować z kontekstu. I w tych moich pracach nad tym stoicyzmem, prowadzonych właśnie w tym duchu, no doszedłem do wniosku, że w zasadzie jedyną taką rzeczą, która zachowuje aktualność w takim znaczeniu właśnie dosłownym, że w zasadzie możemy być dosyć przekonani, że dzisiaj znaczy to samo, co wtedy i w ogóle być może za kolejne 2000 lat, jeżeli ludzkość jeszcze będzie istnieć, to będzie to znaczyło też dokładnie to samo. Jest właśnie ta zasada podziału na rzeczy zależne i niezależne, czy mówiąc tak z angielska, dychotomia kontroli. Czyli pewna idea logiczna, która jest tak prosta, że nie ma się w niej co zdezaktualizować. Ernest Renan napisał kiedyś, że rozmyślania Marka Aureliusza to jest wieczna Ewangelia, która nigdy się nie zdezaktualizuje, bo nie zawiera żadnego dogmatu. To jest bardzo ładne sformułowanie, ale nie do końca prawdziwe, bo to nie całe tak naprawdę rozmyślania trzeba by tym określić, tylko właśnie tę zasadę podziału na rzeczy zależne i niezależne, które nie zawierają żadnej treści innej niż logiczna, w związku z tym żadne odkrycie technologiczne, rewolucja czy zmiana społeczna jej nie obali, bo tam jakby nie ma czego obalać. I prostota tej zasady polega na tym, że definiujemy, i to jest ta stoicka specyfika tego, tak? Na czym polega specyficzność tego myślenia w sposób stoicki? No na tym polega, że my mamy się nie zrobić tego podziału między rzeczami, które od nas w ogóle nie zależą, a tymi, które trochę od nas zależą. Nie między tymi, które dużo zależą, a tymi, które mało zależą, tylko inaczej. Mamy ze wszystkich rzeczy tego świata, rzeczy, wydarzeń, faktów, okoliczności, w ogóle ze wszystkiego, co się dzieje w świecie, z całej treści naszego życia, mówiąc najszerzej, my mamy wybrać sobie te rzeczy, czy jakby ten podzbiór, który zależy od nas w 100%. I tutaj od razu dwa wyjaśnienia, tylko kontrola czasu, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy z tym czasem. Od razu dwa wyjaśnienia. Po pierwsze słowo wybrać, tak? Celowo go użyłem, to jest jakby czasownik, który zakłada pewną sprawczość. To nigdy nie jest tak, jakby praktyka uczy, że te rzeczy zależne od nas, to nie jest nigdy, jakby to nie działa w ten sposób, że na nas spada jakieś takie moralne, metafizyczne odkrycie, że o, to od nas zależy, nie wiem, czytam sobie różne książki, poradniki, nagle bam, przeczytałem, o, muszę skupić się na rzeczach zależnych, wszystko odkładam, wszystko wyrzucam i już jakby reszta mojego życia idealnie płynie. No absolutnie to właśnie, to może tak wyglądać, jak się to czyta, natomiast absolutnie to tak nie działa. To jest raczej taki właśnie stały wysiłek spoglądania na nasze doświadczenie, na świat właśnie w ten sposób, żeby wybierać, czy raczej tak sobie wykrawać, definiować sobie ten obszar, który od nas zależy w 100%, tak? Bo jeżeli to przestajemy robić, przestajemy się na tym skupiać, to się natychmiast zamazuje, tak? Życie ludzkie jest jakoś tak skonstruowane, że natychmiast przecieka, staje się jakieś takie niewyraźne, są jakieś wpływy, to się wszystko ze wszystkim miesza i trzeba stale podejmować ten wysiłek, żeby sobie odpowiadać na pytanie, przepraszam, żeby sobie odpowiadać na pytanie, co właściwie tutaj jest w pełni ode mnie zależne. Więc jakby ten czasownikowość tego, że to muszę wybierać, muszę sobie bez mała tworzyć ten obszar, jakby odgradzać i wywalczać go sobie osobiście. Więc to jest jedna rzecz, a druga, że w 100%, tak? Że nie chodzi o to, o rzeczy, które są zależne trochę, rzeczy, które są zależne mniej, bardziej, w połowie czy w trzech czwartych, tylko właśnie, żeby wybrać sobie ten zbiór rzeczy, czy podzbiór rzeczy, które są zależne od nas w całości, w 100%, gdzie ten los, zewnętrzne czynniki nie mają żadnej mocy oddziaływania. I to jest też, i to jest w zasadzie super istotne, być może najistotniejsze ze wszystkiego, bo mamy naturalną taką tendencję, żeby te rzeczy traktować płynnie, tak? Nie wiem, pogoda jest takim najbardziej archetypicznym chyba przykładem czegoś, co ode mnie zależy w 0%, tak? Bo jakby nikt nie kontroluje pogody, nic się nie da z tym zrobić, tak? Wojna w Ukrainie, no podobnie, zależy od nas niestety w 0%, dlatego że no, nikt z nas nie jest w stanie sprawić, żeby ona się przestała toczyć. Znaczy, być może jest jedna taka osoba na świecie, która by mogła, ale na pewno nie słucha ona tego wykładu. Ale są rzeczy, więc to jest taki przykład klarowny, tak? Nie wiem, pogoda, wynik meczu, w którym nie biorę udziału, oglądam go w telewizji, zależy to ode mnie w 0%. No ale w wielu sytuacjach to mamy wrażenie, że to jest jakieś takie płynne, tak? Że trochę zależy, trochę nie zależy. Jak biorę udział w tym meczu, tak? Jak jestem tą stroną, która gra, albo nie wiem, biegnę, ja jestem biegaczem, amatorem, to jest najbliższe mi porównanie. Jak biegnę, no to chciałbym się powiedzieć, że to no mam jakiś tam wpływ na to, który dobiegnę do tej mety, tak? Czy jaki będę miał czas. No więc jest to takie, są czynniki zależne, są niezależne, no ale że to tak naprawdę jest jakoś tak zmiksowane. I stoicy powiedzą, że właśnie nie chodzi o to, żeby w ten sposób patrzeć. Chodzi o to, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy to ode mnie w 100%? Czy, nie wiem, wygrana w biegu jest rzeczą ode mnie w 100% zależna? No nie jest w 100% zależna, dlatego że mogę być najlepiej przygotowany, najmocniejszy w stawce, może mogę wszystko być super, po czym skręcę nogę, nie wiem, źle stanę na jakimś korzeniu, bum, przewrócę się i tyle. Tak? Jakby, okej, to jest jeden promil szansy, czy 1%, ale on już oznacza, że to nie jest 100% tak ode mnie zależne. I w związku z tym, zdaniem stoików, nie powinniśmy się na tym koncentrować, tak? Nie powinienem sobie stawiać celu wygrać ten bieg. To oczywiście należy poprawnie rozumieć, tak? Bo nie chodzi o to, że mam starać się nie że nie mam starać się wygrać, bo starać się wygrać, proszę zwrócić uwagę, że to już jak najbardziej zależy ode mnie w całości. Natomiast wygrać ten bieg nie zależy ode mnie w całości w tym sensie. I stoicy powiedzą, że trzeba jakby umieć zdefiniować sobie obszar, który od nas zależy w całości. Zależy od nas w całości w 100% w takim sensie, że mogę wysiłkiem woli, jakby samym pomyśleniem o tym to zmienić, tak? Nie jestem w stanie pomyśleniem zmienić, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, nie jestem w stanie pomyśleniem sprawić, że będę jakimś tam świetnym biegaczem. Więc co właściwie ode mnie zależy, tak? I w tym sensie prawda jest taka, że zależy ode mnie bardzo niewiele rzeczy, tylko że to nie jest zdaniem stoików wcale pesymistyczna czy jakaś czarna wizja. Właśnie stoicy powiedzą, że na tym polega dobre czy właśnie umiejętne życie w wartościowy, sensowny i satysfakcjonujący sposób, że ja na początku sobie uświadomię, jak mało ode mnie zależy, po to, żeby poprzez te rzeczy zależne mieć wpływ na te rzeczy niezależne. Bo jeżeli podejdę.